Panie doktorze, jak by pan mógł powiedzieć, co według pana, jakie czynniki warunkują sukces bądź porażkę w zgłaszaniu dawców i dlaczego województwo podkarpackie jest cały czas na samym końcu właśnie tego rankingu zgłaszalności dawców, martwych dawców narządów?
Znaczy tu, wie państwo, to jest tak, że jest wiele, to jest dosyć skomplikowany proces i tutaj jest chyba wiele przyczyn tego, tak mi się wydaje. Myślę, że podstawowym problemem to jest chyba trochę opór ze strony medycznej. To jest w moim odczuciu. Przy czym to nie jest też takie wprost, że są ludzie, którzy pracują w szpitalach, są, zwłaszcza lekarze, że są niechętni. To znowuż to jest tak skomplikowane, to jest trochę bardziej skomplikowane, bo tutaj to wynika z braku czasu. Niejednokrotnie z braku czasu, przepracowania. Natomiast, bo żeby było pobranie, to musi być stwierdzenie śmierci mózgowej i musi być orzeczenie śmierci mózgowej. A to jest procedura dosyć czasochłonna, wymagająca no i przygotowania, i czasu, ale z drugiej strony ona nie wpływa bezpośrednio na tego pacjenta, którego my leczymy. To jest właściwie zakończenie leczenia albo stwierdzenie, że pacjent już nie żyje. I mnie się wydaje, że tu jest jedna z głównych przyczyn, że jeżeli mamy do czynienia z pacjentem, który ma śmierć mózgową, to często w szpitalu nie jest to w ogóle brane pod uwagę. Dlatego, ponieważ no, nie wpływa to bezpośrednio na leczenie.
No, ale panie doktorze, mówi pan, że nie jest brane pod uwagę to znaczy nie jest diagnozowana śmierć mózgu i tak. Ten pacjent czeka tak. Się, żeby ten
tak,
pacjent
umarł? Aż dojdzie do zatrzymania serca, tak. Mhm. No, czeka się, ażeby umarł. No co to znaczy, żeby umarł? No,
ale,
w tym wypadku, żeby doszło do zatrzymania serca, no bo jeżeli są objawy, ja myślę, że tak, że to się, bo mówię, to trzeba podzielić na kilka tych przyczyn, bo to nie jest takie
proste.
Proszę
podzielić.
No to właśnie mówię, pierwsza rzecz to jest chyba opór ze strony środowiska medycznego, lekarskiego, ale nie wynika to tak wprost tylko z niechęci do tego. Nie. To jest raczej, mówię, znowuż to jest skomplikowane, bo to między innymi wynika, tak mi się wydaje, że orzekanie śmierci mózgowej wymaga czasu, wymaga dużego zaangażowania, jest bardzo stresujące, a tak na dobrą sprawę nie wpływa to bezpośrednio na leczenie tego pacjenta, na tych pacjentów, których mamy tu siebie, którego po prostu leczymy. Jeżeli na przykład nie idzie to leczenie, w cudzysłowie to oczywiście nie idzie, bo choroba jest, bo uraz jest większy, niż my potrafimy to odwrócić i doprowadzić do śmierci i wystąpią objawy śmierci mózgowej, to łatwiej jest po prostu czekać, aż dojdzie do zatrzymania serca, niż podejmować cały ten wysiłek, mający na celu stwierdzenie, że ten pacjent już nie żyje, mimo że serce pracuje. To jest jedno. I to jest, dlaczego tak jest? No bo znowuż, bo to już jest kolejny problem. Dlaczego tak jest? Ano z tego, że wszędzie nas jest za mało, bo to robią anestezjolodzy. To nikt inny nie robi. Na Podkarpaciu nikt inny tego nie robi, bo wszyscy pacjenci nieoddychający, a to jest warunek chociażby stwierdzenia śmierci mózgowej, są w oddziałach intensywnej terapii. Więc jeżeli jest małe zespoły, jest dużo operacji, jest mnóstwo innych rzeczy, to ten fragment jest po prostu dodatkowy niejako. Więc jeżeli tak, jest bardzo obciążający psychicznie, fizycznie i czasowo, trzeba podejmować tą decyzję, przy tym nawale pracy, to gdzieś umyka. I znowu, to jest ten jeden z fragmentów, że tak powiem, dlaczego po stronie medycznej jest taki opór. Albo nie tak, brak uświadomienia, bo to jest jedno. Dwa, nie mamy w naszym rejonie najbliższy ośrodek to jest krakowski ośrodek transplantacyjny, transplantologiczny.
No i w Lublinie mamy jakieś.
Lublin to jest ta sama, tak. No może no, Lublin jest przeszczepy nerek.
Nerki, tak.
Tak, no to jest drugi ośrodek. I te ośrodki akurat jakoś niespecjalnie też promują, promowały, ale ja myślę, że dalej niespecjalnie promują i nie zachęcają do tego, żeby właśnie przeprowadzać tych albo zgłaszać tych dawców. To jest drugi element, że tak powiem, skomplikowanego, że tak powiem, materii, jaką jest ta opór środowiska medycznego. Ja to tak widzę, bo to czasem, żeby to trzeba się mocno przekopać, żeby po prostu no, przeprowadzić. Przy czym tutaj tak, ja trochę chaotycznie mówię, bo tu nie jestem na to tak przygotowany, wie Pani, żeby
nie, no, no, proszę no, mówić tak, jak Pan czuje, no, bo to
natomiast to jest też tak, że myśmy już osiągnęli taki pułap u siebie, poziom, że my w ogóle nie łączymy orzekania śmierci mózgowej z transplantologią. My nie po to orzekamy śmierć mózgową, żeby pobrać narządy. U nas się po prostu to robi po to, żeby zakończyć leczenie, wtedy, kiedy ono jest bezsensowne. I to, żeby Państwa, to cały ten proces trwał dobrych kilka lat. Niczym sami w sobie przestawiliśmy w naszych głowach, że tak należy robić i że to jest wręcz tak oczekiwanie, że tak jest oczekiwanie i znowu już nie środowiska transplantacyjnego. Zostawiamy, że tak jest również paradoksalne oczekiwanie rodzin. Dlatego, bo w momencie, jeżeli pacjent nie żyje, my o tym wiemy, to rodziny, widząc, że serce pracuje, że respirator chodzi, mają ciągle nadzieję, która jest po prostu niczym, w moim odczuciu, niczym nie jest podbudowana. Ona nie, to jest beznadziejna nadzieja, bo ja wiem, że on nie żyje, natomiast rodzina tego nie przyjmuje tak wprost. Do momentu, aż powiemy, pacjent nie żyje, bo został stwierdzony zgon. W taki czy inny sposób. Ale to dotyczy również tych pacjentów, którzy umierają w sposób, nazwijmy to naturalny, w sposób ten klasyczny, przy zatrzymaniu serca. My mówimy, pacjent nie ma szans na przeżycie, bo widzimy to, ale dotąd, dopóki to serce się kołacze, to rodzina tą nadzieję ma. I to jest, mówię, tu dawanie nadziei w momencie, kiedy pacjent nie żyje, jest po prostu no, daleko no, niemoralne, nieetyczne, to bym to powiedział, i niczym nieuzasadnione. Natomiast jak się to widzi, ale tak, jeżeli nie bierze się pod uwagę orzekania śmierci mózgowej, no to jaka jest alternatywa inna? Więc tylko czekać, żeby doszło do zatrzymania serca. I tak w wielu miejscach się po prostu postępuje. Bo ta świadomość jest taka niska. No ale mówię, na to się składa kilka tych czynników. Zabieganie, brak na to czasu, a to jest duży naprawdę wysiłek, tak emocjonalny, jak i psychiczny, jak i czasowy. Ktoś to musi zrobić, a to trwa. Więc jak nie ma kto tego zrobić, bo nas brakuje na bloku operacyjnym, no to dlatego to się tak coraz bardziej odsuwa. To jest jedno. Dwa, nie ma takiego parcia w naszym rejonie z ośrodków, właśnie tych, które powinny to bardziej uświadamiać, szkolić, pokazywać na to, że to jednak trzeba robić. Nie ma takiego parcia. Nie ma. Bo nie ma kliniki transplantacyjnej, zresztą u nas na naszym terenie nie ma żadnej kliniki w Podkarpaciu. Nie ma. I to jest, to. Natomiast problem z odsyłaniem pacjentów. I to jest kolejna rzecz, które powoduje, że ta sytuacja jest taka trudna i zagmatwana. Nam jest bardzo trudno odesłać pacjenta, nie zmarłego, tylko pacjenta, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie sami poradzić, no bo nie, na przykład do kliniki, bo nie ma przyjmowania tak wprost. Bo pacjent wymaga leczenia klinicznego w klinice, to wielu osobom się wydaje, to nic prostszego tylko wziąć i wysłać. Nie. My musimy niejednokrotnie użyć naprawdę mnóstwo wysiłku, żeby tego pacjenta wysłać tam. Więc wie Pani, więc to jest, odbija się wtedy w drugą stronę. No jeżeli my mamy tak wielkie kłopoty z wysłaniem pacjenta do specjalistycznego leczenia w klinikach czy w szpitalach o wyższych referencjach, to jakie jest uzasadnienie w tym takim naszym myśleniu, żeby, żeby się zajmować jeszcze w takim razie dodatkowo właśnie leczeniem gdzieś tam pacjentów, być może, że z naszego terenu, którzy wymagają przeszczepów. I my musimy tą przygotować, znowu zrobić tą czarną robotę na dole, czyli przygotować dawcę, przeprowadzić go i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, jakie jest to uzasadnienie? To jest ten, ja bym to tak widział. Znaczy, myślę, że to jest część tylko z tych problemów, które na to wpływają.
A panie doktorze, to proszę w takim razie...
Znaczy, nie wiem, czy pani się jakieś tam, no bo pani może być też zdziwiona, co mówię, albo...
Nie, nie,
albo
nie
może jestem pani, zdziwiona. Albo może pani po prostu tu jakieś właśnie myśli przychodzić na mnie do głowy, pytanie właśnie...
Ja tak zapytam, czy w związku z tym, iż mówi pan, że no jest mało lekarzy anestezjologów, którzy są na dyżurach, macie napięte grafiki i tak dalej, i to w sposób bezpośredni się przekłada na jakby możliwość diagnozowania śmierci mózgu, czy prowadzenia później jakby tych zmarłych po tej procedurze kwalifikacyjnej, która, tak jak pan mówi, jest skomplikowana, długotrwała i absorbująca niezwykle emocjonalnie, fizycznie i tak dalej. Czy w takim bądź razie w rejonach, w których zgłasza się tych dawców więcej, jest więcej lekarzy, czy są bardziej naciski ze strony właśnie tych ośrodków przeszczepiających?
Znaczy, wie pani co, myślę, że tak, że nie wiem jak jest, bo na Pomorskim nie wiem jak tam jest.
Ja też nie wiem,
znaczy, dlatego tak. Na pewno.
Tak mi się nasuwa takie pytanie.
Na pewno Warszawy, Mazowieckie ma o wiele więcej lekarzy. Małopolskie też ma o wiele więcej lekarzy, mimo że oni są też kiepściutko, jeżeli chodzi o pobranie narządu. Tylko wie pani co, natomiast zupełnie inaczej jest na północy, ale na północy Polski. Tylko że tam na północy Polski cała idea transplantologii się rodziła w Polsce. Tam były osoby, które bardzo aktywnie jeździły, zachęcały, uczyły, szkoliły.
Profesor Bohaterewicz
tak jest taką postacią. I tam właśnie w tym województwie. Tak samo jest w Lubuskim, gdzie tam też był taki doktor chyba, który też to bardzo... Tak samo, czyli tam, gdzie byli zaangażowani osoby, które to upowszechniały i przekonywały, że tak należy robić. I to jak już zacznie działać, to działa. Tak jak pani powiedziałem, u nas w szpitalu w tej chwili jest nie do pomyślenia, żeby człowiek, u którego rozpoznajemy, podejrzewamy, że jest śmierć mózgowa, żeby nie zostało przeprowadzone postępowanie śmierci mózgowej. Jest to nie do pomyślenia. I to nie wynika dlaczego już teraz z tego
połączenia,
że brak lekarzy, bo to dalej jest czasochłonne. Oczywiście to idzie o wiele bardziej gładko niż na początku, bo na początku to jest 3 razy więcej pracy, 3 razy więcej czasu, 3 razy więcej emocji, 3 razy więcej wszystkiego, jak nie więcej jeszcze. Natomiast po prostu zostało to w tej chwili, w tym szpitalu, to funkcjonuje jako właśnie coś normalnego. Tak jak powiedziałem, nie dlatego, że ktoś czeka na przeszczep. Nie, tylko dlatego, że skoro pacjent nie żyje, to jest niczym nieuzasadnione dalej go wentylować. Tylko mówię, myśmy musieli przeskoczyć, i to trwało parę lat, przeskoczyć ten po prostu sposób myślenia, że ta procedura, postępowanie weszło w nasze życie jako coś naturalnego, normalnego, coś co należy robić. W zeszłym roku nie było u nas pobrań, nie było żadnego w 2011 roku i nie dlatego, żeby to ktoś zawalił albo... Nie było po prostu takich pacjentów, od których by można było pobrać narządy. Natomiast orzeczenie śmierci mózgowej było 3-krotne. Tylko że 2 razy dotyczyło to osób powyżej 80 roku życia, więc myśmy nawet tego nie zgłaszali do transplantu. Dlatego, ponieważ... Ale chodzi o to, że te osoby, które miały objawy śmierci mózgowej, cechy śmierci mózgowej, zostały przyprowadzone, mimo że w wieku 80 lat, to naprawdę to jest kwestia chwila, moment i tak by to serce się zaczynało. Rozumiem pani. Ale jest to coś, co jest po prostu wynika, my stwierdzamy, podejrzewamy śmierć mózgową, rodzina jest o tym informowana. Pytanie, co dalej? No to jak śmierć mózgowa, to musimy to udowodnić i robimy to co potrzeba i tyle. Mhm. Tak to przyjmę. Więc ja myślę, że w tych rejonach, gdzie to właśnie tak funkcjonuje, to mnie bardzo inaczej to może funkcjonować, bo to jest tu.
Bo mentalność się zmieniła.
Dokładnie. I tak samo tutaj. Żeby to się zmieniło u nas, to nie będzie tak, jak niektórzy chcą. Niektórzy profesorowie z transplantologii, jak profesor Rowicki chociażby, że to jest kwestia 2 lat. Nie. Nie ma takiej możliwości. To po prostu, jeżeli ktoś do tego tak podejdzie, to ja uważam, że to po prostu to są pobożne życzenia i chyba nie do... że się zapomina, w czym leży problem. Tak ja uważam.
Czyli generalnie dążymy do tego, żeby zmienić mentalność...
Lekarzy. Tak. Czy... I to jest, to jest jeden z czynników.
Tak.
Czyli jak tak rozumiem na początku, jeden z czynników to jest, jeden z podstawowych uważam w tej chwili, to jest czynnik ten lekarski. Tu leży przyczyna. Tak uważam. Nie na razie w środowisku oczywiście, ale nie, to jest podstawowy. On oczywiście znowu jest bardzo złożony, to nie jest niechęć. Żeby to było też jasne, tak ja uważam. To nie jest niechęć tych ludzi do tego, że oni są przeciwni. Nie. To wynika częściowo z niewiedzy, w sensie takiej niewiedzy, że żeby to przeprowadzać, to trzeba po prostu mieć tą specyficzną wiedzę również, to poznać.
Ale to jest w rozporządzeniu.
Wie pani co, w rozporządzeniu jest mnóstwo rzeczy. Ja pani pokażę, ile jest rzeczy.
A ja wiem.
Ja pani powiem tak, bo dlaczego ode mnie się wymaga, żebym ja wypełniał zapisy rozporządzenia, ustawy i tak dalej, gdzie równocześnie to, co jest, czego ja oczekuję od rozporządzenia, bo również ono jest niewypełniane. To jest właśnie jeden z elementów również, dlaczego jest tak, jak jest. Wie pani co, bo od nas się wymaga. Ale jak ja wymagam, zgodnie z rozporządzeniem, że ja po dyżurze powinienem zejść do domu, nie powinienem więcej pracować niż 24 godziny na dobę. Kodeks pracy mówi o 13 godzinach, bo codziennie mam mieć 11 godzin odpoczynku. Nie mam tych odpoczynków, bo mam dyżur 24 godziny. Dzisiaj jestem w pracy, będę do jutra, więc sprytnie to wymyślono, że dyżur nie jest do końca czasem pracy. No wie pani, no, rozporządzenia są ustawy, ale jakoś one mnie nie dotyczą. Natomiast wymaga się ode mnie, żebym ja wszystkie pozostałe, które ktoś chce, żebym wypełniał. Jeżeli chodzi o sprzęt, o liczbę pielęgniarek na oddziale, są rozporządzenia, są wytyczne europejskie, bo polskich póki co nikt nie wprowadził, bo nie chce wprowadzić. I byłem niedawno w oddziale intensywnej terapii Szpitala Wojewódzkiego, gdzie na 8 czy 9 łóżek intensywnej terapii jest 2 pielęgniarki. Jaka to jest intensywna terapia? Mogą mieć sprzęt ptaki, ale standard mówi prosto, 2 pielęgniarki na 2 łóżka, czy na 3 łóżka, ale nie na 8. To nie spełnia kryteriów intensywnej terapii. No przepraszam, albo bierzemy wszystko pod uwagę, albo mówimy, no to w takim razie wybiórczo. To jak wybiórczo, to ja sobie to też wyrzucę, bo jest taka ustawa, no dobrze, ona jest wybiórcza. Ja mam leczyć, leczę. Wie pan, no jak ktoś nie żyje, to i tak ja mu już nie pomogę. Czyli ja go później stwierdzę ten zgon, czy wcześniej. Rozumiem pani, takie jest myślenie. I to nie jest nieuzasadnione do końca, no bo albo się traktujemy z obydwu stron poważnie, albo tylko z jednej strony. Więc jak z jednej strony, to wie pani, no to niestety będzie to budziło zawsze opór. A to lekarze generalnie rzecz biorąc, to są ludzie myślący i oni widzą, oni zbyt w dużym stresie pracują, żeby tego po prostu też nie widzieć. Więc mówię, no ustawa ustawą, ale niech ona w takim razie obowiązuje wszystkich. Mówi pani, że jest ustawa. To nawet odnośnie transplantologii. Jest ustawa
o wynagrodzeniu. Ale rozporządzenie akurat, bo rozmawialiśmy o tym, o tej procedurze jakby orzekania o śmierci mózgu,
tak,
prawda?
No
bo tak, ale też czytałam właśnie, znaczy może nie czytałam, tylko słyszałam o tym, że ten opór ze strony lekarzy też spowodowany jest tym, że oni nie wiedzą, jak przeprowadzić tę procedurę, bo zawsze pierwszy raz przeprowadzenie tej procedury budzi takie wątpliwości. Tak. I w związku z tym, tym ludziom, lekarzom, często na bardzo znamienitych stanowiskach, trudno jest się przyznać, że no ja nie umiem przeprowadzić tej procedury.
Tak, ale ja to powiedziałem, że jest to też niewiedza. Że jest to też niewiedza, ale ta niewiedza nie wynikająca znowuż z jakiejś takiej wielkiej niechęci, tylko wynikająca, no mówię, z całości, że to jest kolejną rzecz, którą trzeba dużo czasu poświęcić, przy czym jak to zacznie działać, to zacznie działać. Tylko że znowuż, akurat tej wiedzy jest się niezmiernie trudno samemu nauczyć. Niezmiernie trudno, żeby to przeprowadzić, zwłaszcza znowuż, mając nad sobą bez przerwy słowa prokurator, prokurator, prokurator. Zrobisz coś nie tak, prokurator. No tak, ale tak jest. No to wie pan, więc dlatego mówię, to czasem o wiele łatwiej, prościej jest wziąć i, bo ja wtedy nie szkodzę pacjentowi, rodziny jedynie, no, której daje tą taką nadzieję, w niczym nieuzasadnione, jak powiedziałem. U nas tego nie ma, ale ja wiem, jak to było, jak to się rodziło. Może nie tak, ja to pamiętam. Ja to pamiętam, ja od początku, od zawsze byłem w jakiś tam sposób, ale pamiętam swoje pierwsze orzekanie, 10 lat temu już. Ale to właśnie, to mnie kosztowało mnóstwo telefonów. Oczywiście spotkałem ludzi, którzy mi to w tym pomogli, pozwoliłem, porozmawialiśmy. Ale też byłem wtedy na jakimś jednym, drugim, trzecim szkoleniu i też czy tego znaczy, gdzieś to znalazłem na to czas. Ale też liczba, czas i ilość pracy była nieporównywalnie mniejsza. A nas było tyle samo, co teraz. Nieporównywalnie mniejsze. Więc to są te elementy. Ustawa jest, no. No ale to chyba nie, no tak jeszcze, żeby już zamknąć kwestię tych ustaw. Jest ustawa o tym, że mają być płacone, że tak powiem, za tą pracę, bo mówię, to jest dużo, tym osobom, które są tam zaangażowane. Jest wiele szpitali, również na naszym terenie, o których wiem, że po prostu dyrektor mówi, nie, to jest, ja was zatrudniam i w ramach tego sobie to róbcie. Więc żadnych dodatkowych pieniędzy, mimo że ustawa jest jednoznaczna, rozporządzenie jest jednoznaczne. Narodowy Fundusz Zdrowia powinien to pokrywać się tego, nagle się okazuje, że nie, no jest to w puli całej, czyli finansowanie jest, że tak powiem, ze szpitala. Jeżeli ja mam nadwykonania, to za to mi nikt nie zapłaci, szpital za to nie dostanie pieniędzy. Bo można powiedzieć tak, no oczywiście, jak to, no za to dostał, no ale za to nie dostał za innego leczonego. No wie pani, no mimo że ustawa jest wszystko, więc z tymi ustawami to tak jest. Chciałbym to troszeczkę pominąć, bo to nie jest chyba aż tak istotne w tym wszystkim. To nie ustawy są istotne w tym, żeby dlaczego są pobrania, czy nie są pobrania i orzekanie, czy nie orzekanie. Ja myślę, że to jest raz, że to opór wynikający z takiej raz niewiedzy, ale to nie ze złej woli, tylko z nadmiaru pracy i przepracowania. I żeby to się zmieniło, to trzeba trochę czasu. I teraz się to zmieniło już. Ja już po prostu 4 lata, które pani robi, to są dwie, uważam już, dwa różne Podkarpacie. Oczywiście nie we wszystkich szpitalach jeszcze, ale w wielu już tak. Jest taki szpital na przykład w Jarosławiu. Oni mieli tam mnóstwo...
No, ale to samo pomyślałam.
Oni tam mają w tej chwili dokładnie tak samo. Jola Kociszewska przeskoczyła to, a pamiętam rozmowy sprzed 4-5 lat, gdzie ten opór był olbrzymie duży. W momencie, kiedy zaczyna to działać, raz się przełamujemy, drugi raz się przełamujemy, jest poparcie na to, proszę zwrócić uwagę, 4 lata temu, 5 lat temu, przecież każdy, kto był związany z transplantologią, to był u prokuratora. Ale to znowuż, trzeba się zastanowić, nie wiem, czy pani zna te kulisy, ale ja znam tak częściowo, kto to wywołał.
Doktor G?
No to doktor G, ale nie tylko doktor G, bo
no
było tak
nie,
samo.
No afera Białostocka.
Było, dokładnie, tak. Kto to wywołał? W pewnym sensie może spustem było trochę środowisko medyczne, ale tak na dobrą sprawę dla mnie w odczuciu, no to wie pani, to było ministerstwo, bo to ministerstwo tak zrobiło i to była prokuratura, czyli organy państwa, które powinny nas chronić, to nagle na nas, no to przepraszam bardzo, no wie pani, to ja jestem bezsilny w stosunku do tego, co państwo, no już powiedziałem chociażby o tym, no tak to było, więc to zostało, no jakoś na szczęście to ten ból tąpnęło, ale to się odbudowuje powoli, oczywiście przy wysiłku, olbrzymim wysiłku wielu ludzi, kto zaangażowanych. Ale mówię, nasze środowisko tutaj jest tak, jak jest. Nie ma tego parcia z klinik, takiego parcia w postaci szkoleń, pomocy, właśnie takiego wyciągnięcia ręki nie tylko wtedy, kiedy jest dawca, tylko wtedy, kiedy my mamy pacjenta i nie wiemy, jak sobie z nim poradzić. Wie pani? Rozumiem.
Rozumiem, że na przykład w sytuacji takiej wątpliwej czy problematycznej nie macie możliwości skorzystania z jakichś ekspertów, czy to z centrów klinicznych, czy z poltransplantów.
O jakiej sytuacji pani mówi?
No na przykład takich, jak pan mówi, że jest jakaś sytuacja wątpliwa.
Znaczy tak, żeby ktoś tu przyjechał, to nie. Natomiast telefonicznie no, zawsze.
To
ci, którzy to robią, to często to są zapalejcy. Oni pracują, ale to są również ludzie, którzy są bardzo do tego przekonani i to z ich strony zawsze można liczyć na pomoc i ja niejednokrotnie z ich pomocy korzystałem. I w tej chwili również bardzo chętnie, jak ktoś tylko do mnie zadzwoni, żeby mu cokolwiek pomóc, powiedzieć, to ja potrafię z nim 2 godziny gadać i go za rękę prowadzić. Mhm. Bo wiem, jak to przyszedł. Ale też mówię, to już jest, także tu nie, tu jest pomoc. Natomiast z tych naszych klinik, bo poltransplant jest czym innym, a z czym innym jest po prostu struktura, która właściwie jest rozliczona. W tej chwili jej nie ma. Bo dawniej, jak rozpoczynałem pracę jeszcze, to był szpital rejonowy, czy jak się go nazywał, czy powiatowy. Był szpital wojewódzki, który miał niejako nadzór. Jak myśmy sobie z czymś nie radzili, to nie było problemu go odesłać do szpitala wojewódzkiego. I były kliniki, jak trzeba było, to tam do klinik zawsze był kłopot się dostać, ale jednak. A w tej chwili każdy jest sobie i oni mówią, przepraszam, ale ja nie mam miejsca i nie przyjmę. Ale panie doktorze, no my nie potrafimy, bo musimy. Trudno, radźcie sobie sami.
Z drugiej strony oczekują też, że wy im będziecie dać co
do równocześnie, ale ja mówię o normalnych pacjentach, a równocześnie, no właśnie, oczekiwałoby się, żeby, natomiast tak między nami, to na naszym terenie ośrodek krakowski bardzo kiepsko działa jako ośrodek transplantacyjny. No niestety, tak jest, ja to, ponieważ pani obiecała, że to nie będzie użyte moje imię, nazwisko, więc to pani mówi, ale tak uważam. I to nie tylko ja, ale tak to po prostu jest. No nie widzimy tego jakiegoś, nawet w transplantologii, jakiegoś dużego wsparcia. I dowód jest też na to taki, że niejednokrotnie Kraków odmawia na przykład przyjęcia nerek do pobrania, a Warszawa przyjeżdża.
Właśnie to jest argument, który słyszę chyba 4. raz.
No. I ma pani odpowiedź też. No to więc wie pani co, jeżeli komuś to powinien to robić, komu najbardziej powinno tak na własnym zależeć, bo w ten sposób leczy. Nie zależy na tym, to przepraszam, to mnie ma zależeć na czymś, czego nie widzę, a mam kupę roboty, kupę stresu, kupę rozmów, a później, no wie pani, no to...
Ja nie mam może takiego poczucia satysfakcji, prawda? Przychodzi pacjent, który był na skraju życia i śmierci i później po przeszczepieniu
Znaczy wie pani, no ja go widzę albo go nie widzę.
No to dokładnie, właśnie mówię o tym,
oni
że
go
raczej...
widzą.
Tak.
A ja tego nie widzę, więc ja mam całą tą czarną robotę zrobić i jeszcze dodatkowo mówię, no nie ma tego takiego, no rozumiemy pani.
No to jest bardzo skomplikowany problem jakby małopolski, bo my nie mamy ośrodków przeszczepiających.
Tak, ale pytała mnie pani o Podkarpacie, to tak, dlatego tak, pani odpowiadam, tak. Że to nie jest proste. Jeżeli ktoś na przykład, bo ja nieraz słyszę, mnie trafia, jeżeli ja słyszę, bo Kościół, proszę panią, ja tylko tyle odpowiem, że Kościół, proszę, nie wiem, czy pani pamięta, czy nie. A ja, ponieważ w tym siedzę, to doskonale śledziłem. Byłem, żadna organizacja pacjentów po przeszczepie, jak była afera z doktorem G, jak była afera białostocka, jeszcze jakaś tam jedna.
A tam był jeszcze ten program.
Nie wystąpiła żadna z oświadczeniem, czy tych ludzi, którzy, że mają przeszczepy i akurat ich te przeszczepy nic nie kosztowały. Bo doktor Garnicki to tam, że to wszystko tylko za pieniądze. Białystok, że uśmiercali po to, żeby mieć z tego kasę. No przecież wie pani, żadna organizacja nie wystąpiła wtedy. Jedynie kto pierwszy wystąpił, to był list biskupów. To, że się zarzuca w tej chwili, bo czasem doktor, pan profesor Rowiński zarzuca, że nie wszyscy proboszczowie odczytali ten list. No ja tylko po prostu chcę powiedzieć, że Kościół naprawdę nie jest od przeszczepów. Kościół absolutnie nie jest od przeszczepów. Kościół jest zupełnie do czego innego. Kościół
ale
nie ma naprawdę.
Ma taką społeczną rolę, mógłby mieć proklamowanie dawstwa, prawda?
Nie. Nie, to nie leży w. Wie pani co, nie tak, nie można tego mylić. Nie można nie można tego wymagać od Kościoła. Natomiast to, że się Kościół niejednokrotnie w to angażuje, bo to jest dla człowieka, to są dwie różne rzeczy i należy być z tego wdzięczny, ale nie można wymagać tego od Kościoła. Jestem świeckim człowiekiem, jestem wierzący, ale po prostu jako czuję się, że też tworzę ten Kościół w jakiś tam sposób, to ja po prostu nie wyobrażam sobie, żeby ode mnie, jako od człowieka, który jest w Kościele, tego wymagać. Nie.
Nie.
Można ode mnie tego wymagać jako od lekarza. Tak. Bo i ktoś rzeczywiście jest tym anestezjologiem, jest ustawa, tak jak pani powiedziała, jest rozporządzenie, to wtedy można ode mnie, tym się posiłkując, tego wymagać. I mogę wtedy rzeczywiście, no, czasem się spyszna, no, tu ustawa, a tutaj co robisz, prawda? Chociaż mówię, ja się potrafię w tym obronić, bo już po niej pokazałem, że niech ta ustawa w takim razie działa w dwie strony. Ja chętnie to będę robił, jak wy mi dacie na przykład na każdym stanowisku do znieczulenia aparat, który jest wymagany przez rozporządzenie, a nie, że za każdym razem, jak będę znieczulenie na jedną czy na drugą salę, to nadstawiam głowę, bo jak coś nie wyjdzie, to od razu będę mogę mieć prokuratora, bo aparat, którego używam, nie spełnia najnowszych kryteriów wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, których równocześnie nie daje żadnych pieniędzy na to, żeby ten aparat kupić. Rozumiem pani, no więc no tak to działa, no jakoś działa, bo to działa, no ale po to wiadomo, że to trzeba robić. Więc tutaj nie tak. To Kościół akurat no był pierwszą organizacją, która wystąpiła o ochronę czy o obronę przeszczepu. Tak ja to widzę. Nie było żadnej organizacji pacjentów. Co było przykre dla mnie, bo i oni dopiero później, bo długo po jakimś czasie zaczęli na różnych konferencjach, ale wypowiedzi żadnej oficjalnej, jak to, oburzenia chociażby, że to jest nieprawda, że doktor Garlicki wszystkich leczył za pieniądze i że tam, bo przecież mogli wystąpić ci, którzy mieli przeszczep i powiedzieli, przepraszam, ja nie to, ja
nie miałem,
ja nie grosza nie zapłaciłem, on przychodził, jeździł. No, nie było, słyszała pani to? Właśnie. Ja tam pomijam, jaki jest doktor Garlicki, bo to tam też, ale to mówię, no, chodzi o, bo to wtedy legło wszystko, no, jak ja się dowiedziałem niedawno, no nie ważne. Nie dowiedziałem się, że również był przez ministerstwo nasłany proces, był kontrola w Dolnośląskim właśnie całej transplantacji, bo...
Ale przez chyba tego Sycza, tego koordynatora transplantacyjnego, prawda?
Nie, który... przez pana profesora Relikę, który był wtedy ministrem zdrowia. Bo to, że później było nasłane jeszcze raz, to inna rzecz, ale... Wtedy, to było tylko, że na szczęście to zostało przytuszowane, przyciszone, ale całe Dolnośląskie to mknęło też o handel narządami z zagranicą. A polegało to na tym, że na jakiejś konferencji międzynarodowej transplantacyjnej, no właśnie było powiedziane, jest coś takiego jak europejska alokacja narządów. Dlatego jeżeli jest nie do wykorzystania dana nerka w Polsce, no bo nie ma biorcy, bo może się tak zdarzyć, to należy to gdzieś tam przesłać.
To nie była ta afera Sycza? Bo się mi się to tak kojarzy, że ze Szwecją, wiem, że ten koordynator transplantacyjny ze Szpitala Wojskowego we Wrocławiu, właśnie to taki pasjonat niezwykły i też po prostu oficjalnie mówił, że w Polsce tylko nerki się nie marnują, bo on był zdegustowany tym, że żaden zespół transplantacyjny pobierający nie chciał przyjechać po serce czy po wątrobę, a Niemcy po to przyjeżdżali. I na jakiejś tam właśnie konferencji międzynarodowej rozmawiał ze Szwedami, którzy mówili, że przecież oni też mogą przyjeżdżać po te narządy.
No być może, w każdym razie wiem, że to było
tak, i wiem, że właśnie wtedy była konwencja właśnie odnośnie tych wymian, jakby płacenia za
przyszłość. Albo też i CBA weszło na tych wszystkich, czy rzeczywiście handlują. Być może, nie wiem, ale no po prostu wypali, no jeżeli coś takiego ma miejsce i zwykła rozmowa, jest od razu, no to pani wybaczy. Ja wiem, że tutaj to jest materia, na której trzeba patrzeć na ręce, ale to no, bez przesady. No,
jakby tak, szczególnie, bardziej, to jest że taka wrażliwa społecznie w odbiorze,
tym bardziej, prawda? Tym bardziej, że niestety przekazy medialne są bardzo nierzetelne w tej dziedzinie, w tej materii i szukają tylko sensacji, więc, więc to jest tak przedstawione, że no to zresztą dobrze, że pani wie. No.
No tak, szczególnie teraz o ostatnio o Rogówkach, prawda?
Tak. No i okazuje się znowu, z tego co ja wiem, co czytam po prostu na forach tych takich naszych i wypowiedzi ludzi, którzy i pracują z profesorem i tak dalej, to mówią, że nie, że to po prostu większość jest wystana z palca.
Czy to też jest jakieś takie...
Tak.
Chyba chodzi o to, tak, żeby tego profesora tak zniszczyć.
Tak, tak. Że większość jest wystana z palca i że tam do takiej nieprawidłowości, o której jest posądzany, wcale nie było.
Nie dochodziło.
Nie dochodziło. I też tam, bo tam to jest kwestia czasem, nie wiem, nazewnictwa, czasem po prostu tylko przeinaczenia. A to ma duże znaczenie i okazuje się, że no nie wiem, na tyle, na ile w tej, na tyle, na, przy czym mówię, ja takie rzeczy staram się też do końca nie śledzi, bo to też na to czas.
Nie, no ja w ogóle też bagatelizuję pewne rzeczy, bo rzeczywiście te doniesienia mają takie wątki sensacyjne.
Pani, że
po prostu,
no, pierwszą rzeczą, którą tego profesor się o tym dowiaduje z mediów, pan minister od razu, nie mając żadnych twardych dowodów ani nic, tylko od razu go na wstępie przed uruchomieniem procedur sprawdzających go odwołuje. No sorry, no chyba nie o to chodzi w tym wszystkim. A później się okazuje, że no akurat te osoby, które obejmują go stanowisko, są kolegami pana ministra z innych rzeczy, no to wtedy już po prostu zaczyna sprawa być całkiem jasna.
Tak. Wracając do tego tematu, czyli tak, tutaj żeśmy te kwestie służby zdrowia, czyli pracowników służby zdrowia poruszyli. A ja bym chciała jeszcze zapytać, czy na przykład po stronie instytucji pan widzi jakieś możliwe bariery, to znaczy mówiąc instytucja, mam na myśli szpital, problemy z salą operacyjną, problemy z wybraniem komisji orzekającej o śmierci.
U nas tego nie ma. U nas tego nie ma. Znowuż są przypadki, no tak jak tam było w Olkuszu chyba, że tam właśnie pan Kraków, to ośrodek botanicznej neurochirurgii, cała Instytut Neurochirurgii, to tam pan jeden z panów profesorów bardzo to podnosi, że mu to zaburza. No i znowu w ośrodku, który kliniczny w Krakowie, który po prostu powinien być, stamtąd powinno najwięcej być dawców, no bo taka jest specyfika tego ośrodka.
Irena mówi o tym oficjalnie.
To tam po prostu nie ma, dlatego, bo pan profesor jest przeciwny i koniec.
Właściwie nie wiadomo czemu.
I koniec. I po prostu, jak ja kiedyś słyszałem jego wypowiedź, no nie raz słyszałem jego wypowiedź, ale jedna była taka dobitna, to wie pani co, to po prostu to tego by nie wymyślał taki zwykły chłopek Roztropek nawet, żeby takie głupoty gadać, no. Ludzie, no, ja pracuję też z ludźmi i kwestia wytłumaczenia, nie ma tak, że instrumentariuszka będzie decydowała o tym, jaki zabieg będzie, czy nie będzie. No on to tak przedstawiał, no to wie pani co, to jest niepoważne. Więc wie pani, wracam do tutaj. Na tyle, na ile ja znam tutaj to środowisko, teraz no, czasem mi się zdarzało gdzieś tam podjechać, to generalnie rzecz biorąc, z tym my nie mamy problemu. Również u nas w szpitalu. Oczywiście my się staramy wpasować to, ale jeżeli jest... U nas idzie to teraz gładko, ale zdarzało się nam, że wchodzili, że przyjeżdżali, było pobranie wielu narządowe i przyjeżdżali z Warszawy również, że to jest stosunkowo... Słucham? Tak. Znaczy nie jestem w domu. Ja jestem w szpitalu. A pan będzie tu w szpitalu jeszcze, czy nie? Dobrze, to w takim razie ja zadzwonię do domu, żeby ktoś tam. Chociaż nie wiem, czy da radę. Ale może ktoś wyjdzie tam, może, bo powinna żona już być. Tak. Tak. To jest ostatni budynek po lewej stronie, jak przed bramą franciszkańską. Tak, no. I też po lewej stronie i wejście jest z tego przejścia między rynkiem a wzdłuż muru franciszkańskiego. Tam jest wejście do tego budynku taki. Proszę pod. Ale o tej porze to już tam raczej można. Oni tam. Nie wiem, dostał pan kiedykolwiek mandat w Sanoku za wjazd na ten? Aha. Bo oni to tak czasem są zupełnie ludzcy i nie robią problemów, a czasem to jak komuś tam odbije to. Dobrze. Dziękuję. Przesyłkę. O czym tu mówiliśmy?
Mówiliśmy o tych problemach z salą operacyjną, że kiedyś mieliście.
I tutaj mieliśmy też właśnie, że przyjechali i zaczynaliśmy pobranie o godzinie 8, kiedy się zaczynają operacje i też nie było problemu. Po prostu każdy wie, że to jest no, siła wyższa. I nie zdarza się tak.
A na przykład właśnie wracając do tego aspektu finansowego, czy tutaj nie ma problemów ze strony szpitala u was?
Żadnych.
Nie ma.
U nas jest to wręcz tak, że nawet, bo nieraz jest tak, że my przygotowujemy i później nie ma pobrania, a wie pani, nie ma tak możliwości, żeby jak już wiemy, to dopiero wtedy robimy badania. To jest zbyt czasochłonne, czas ucieka, dwa, że nie mamy też wtedy możliwości wszystkich badań zrobić. Mhm. Więc niejednokrotnie to jest tak, że na wyczucie robimy. Czasem jest rozmowa o wiele wcześniej, w sensie no, na etapie na przykład między pierwszym badaniem a drugim, niczym orzekniemy śmierć. No, czasem jest po prostu, wie pani, każdy przypadek jest inny. I te rozmowy z rodzinami, bo znowuż, dla mnie nie ma czegoś takiego, jak osobna rozmowa z rodziną na temat pobrania narządów. Że to jest coś ekstra, super, nagle jest mobilizacja. Nie. To ma wynikać z normalnej informacji o pacjencie, który u nas przebywa. Od samego początku. A my mamy zawsze czas dla rodziny, jeżeli mamy pacjenta, przyjmujemy tutaj. Nie zawsze może od razu w momencie przyjęcia, bo my musimy swoje zrobić. Czasem rodzina musi 3 godziny poczekać i czy pacjenta opracujemy i go zabezpieczymy. I wtedy mam czas pół godziny siąść z nimi porozmawiać, jak jest stan pacjenta, czego oni oczekują, co my możemy dać. To jest wszystko powiedziane. I jeżeli w pewnym momencie dochodzi do podejrzenia śmierci mózgowej, u nas my od razu też informujemy, jeżeli tylko rodzina się pokazuje, że my podejrzewamy, że on nie żyje, że my wysuwamy takie podejrzenie. Żeby je potwierdzić, to też mówię, że musimy wyczekać teraz kilkanaście godzin, później będzie badanie jedno, drugie. Więc oni też dopytują, no dobrze, co, jak to wychodzi, jak rozumie pani. Więc też niejednokrotnie, albo prawie zawsze, rzadko jest tak, że do rozmowy o pobraniu narządów, bo rodzina sama zapyta, no to panie doktorze, no jak się potwierdzi, że on nie żyje, to co? No nie pytają o to. Więc ja im po prostu wtedy odpowiadam. Też oczywiście każda rozmowa jest inna, ale wtedy mówię, no jak nie żyje, to przestajemy go leczyć i wtedy albo w te, albo we w te, albo odłączamy respirator, wyłączamy respirator, albo jeżeli decydujemy się na pobranie, a musimy to wziąć pod uwagę, bo taka jest ustawa, to jest świetne właśnie, bo to jest takie odejście, że po prostu, że właśnie tu wykorzystuję tą ustawę, bo ona jest i ja mam taki obowiązek, więc oni to przyjmują, wie pani, nie, że ja chcę wyrwać im kogoś, tylko po prostu ja też biedny w tym wszystkim jestem, bo muszę. I powiem pani tak, odkąd usłyszałem właśnie o tej taki sposób, to zawsze to wykorzystuję i to jest świetne przejście w informowaniu, bo to nie jest nagle coś nadzwyczajnego, tylko jest to coś, co wpisuje się w informacje o pacjencie.
A czy po stronie rodziny jakby widzi pan jakieś bariery, czy po prostu jest taki procent rodzin, które rzeczywiście, no tak jak nas, jest przekonana do innej transplantacji i nie?
Właśnie, ja z tego nie robię tragedii.
Rozumiem.
I dla mnie nie jest problemem, czy rodzina się zgodzi, czy się nie zgodzi. Żadnym już w tej chwili nie jest dla mnie to problemem.
A czy w tej konwencji
dla mnie istotniejsze jest to w tej chwili, czy ja orzeknę śmierć mózgową, jeżeli pacjent nie żyje, czy go nie orzeknę. I to jest klucz dla mnie. I tak to jest tutaj. Jeżeli, bo zdarza się nam, no raz mieliśmy taką dziewczynkę, nie mogliśmy orzekać śmierci mózgowej. Dlatego, bo były takie obrażenia, że nie mogliśmy przeprowadzić postępowania. I dla mnie to było po prostu, no, dla wszystkich zresztą, to czekanie było tragiczne. Mieliśmy niedawno też taką pacjentkę, u której była śmierć mózgowa. Ale nie mogliśmy przeprowadzić badania, dlatego, bo miała zbyt niskie ciśnienie. Też musi spełniać kryteria po prostu. Ten kandydat na umrzyka, brzydko powiem. Dlatego, bo żeby przeprowadzić wiarygodnie badania, to musi spełniać te kryteria, które tam są. I co z tego, że my wiemy? Nie możemy tego pchnąć do przodu. Ale to tak jest normalne. I to jest wtedy jest dyskomfort. Natomiast jeżeli rodzina mi powie nie, czasem zdarza się tak, że ja jestem przekonany, że ona kłamie. Rzadko, ale tak było. Też szatnie rozrywam. Natomiast wtedy powiedziałem rodzinie, że jestem przekonany, że to jest, ale macie do tego prawo. Bo znowuż ja uznaję, to nie jest tak, bo profesor Rowiński absolutnie nie uznaje prawa rodziny do swojego zmarłego. On uważa, że rodzina, bo nie ma ustawy, znowuż, nie ma ustawy o zwłokach. Nie ma ustawy, do kogo zwłoki należą. Nie pani co? Co z tego, że nie ma ustawy? No przepraszam bardzo, ustawa wiele ustaw nie powinno być, a są, które nie pomagają, wręcz utrudniają, prawda? I jest parę rzeczy i sytuacji takich, że ustawa powinna być, a jej nie ma. Wie pani, więc to dla mnie jest żadne kryterium. Natomiast zwyczajowo, religijnie, rodzina ma absolutnie prawo do swojego zmarłego. Więc jeżeli rodzina mówi, bo taka jest nasza wola w stosunku do tego zmarłego, to przepraszam bardzo, no ja się nie czuję bardziej właścicielem, w cudzysłowie, tych zwłok niż ta rodzina, no i ani by mi do głowy nie przyszło, więc ja to szanuję. Natomiast również wtedy mogę wyrazić swoją opinię.
A czy na przykład, ponieważ jakby koncentrujemy się na Podkarpaciu, czy pan uważa, że rodziny osób zmarłych są bardziej religijne, nie wiem, bardziej związane z rodzinnie i tych odmów jakby na pobranie jest więcej tutaj, czy...
Ja nie wiem, jak tam, nie rozmawiam tak tam. Samo? Natomiast myślę, że to jest troszeczkę inaczej. Tam, gdzie się o tym nie mówi i gdzie się w danym szpitalu tego nie przeprowadza, to tam będzie więcej odmów. Dlatego, bo to jest coś nowego, coś, co nagle wyskoczyło z kapelusza. Natomiast tam, gdzie się to robi, gdzie się przeprowadza, tylko no to trzeba czasu, to o tym się mówi. Wie Państwo, trudno znaleźć rodzinę na przykład w powiecie sanockim, żeby ktoś jakiś bliższy lub dawny krewny nie pracował w tym szpitalu. To jest największy zakład pracy. Zresztą szpitale są największymi zakładami w pracy w Podkarpaciu, za wyjątkiem Rzeszowa może. Chociaż pewnie jakby tak popatrzył, to chyba też jest tak wielki, że to najprawdopodobniej jest to jeden z największych zakładów pracy w danym powiecie. Tak. No tak, jak nie największym. Więc wie pani, liczba osób tu pracujących jest tak duża, że wcześniej czy później gdzieś ta rozchodzi się ta wieść. I powiem pani tak, że to rzeczywiście to, co mówią z zachodu, że tam po prostu wręcz przychodzą, pytam, to kiedy go odłączacie od respiratora? Prawda? Jeżeli widzą, że gość nie żyje, albo oni nie mają takich umiejętności, bo dla te odruchy i tak dalej, no nie, ale im się wydaje, więc oni wprost pytają, to kiedy go odłączacie. Tak mówią ci z północy Polski.
Bo... To pani Irena, że wejdę w słowo, opowiadała mi, że w Legnicy z kolei praktykuje się teraz tak, że nie pyta się rodziny o zgodę na pobranie, tylko się po prostu zapytuje, czy jakie było stanowisko osoby zmarłej.
Ale
czy...
ja to samo robię.
I tyle. I jeżeli oni nie znają, mówią, że nie wiedzą i że nie, i oni tylko sprawdzają, czy nie ma w centralnym rejestrze sprzeciwów zapisu. Jeżeli nie ma jakby też tego nieformalnego wśród członków, tak, popartego podpisami, to po prostu pobierają na żądanie.
Ostatnio taka rozmowa też była u zmarłego, więc syn powiedział, ja się nie zgadzam, ale nie chce pan zrobić, co chce. Ja nie pobrałem tych narządów, nie pobraliśmy. Dlatego, ponieważ tu od strony jestem wierzący, więc tutaj od strony Kościoła też jest jasno powiedziane. To się nie kłóci z jakimś ogólnym tym, bo to można, natomiast no, Kościół mówi wprost, że żeby pobrać narządy, musi być zgoda. Nie może być domniemanej zgody. Ta domniemana zgoda nie kłóci się zgodą wprost do momentu, kiedy nie ma sprzeciwów wprost. Jeżeli ja mam sprzeciw syna, czy tam, już nie pamiętam, bo to najbliższa rodzina była, to była żona, a męża. I to była sprzeciw wprost, więc nie pobiorę z dwóch powodów. Raz, że uważam, że należy to uszanować, a dwa, że ja nie wiem, czy on za tydzień, mimo że mi powiedział, a rób se pan co chcesz, to pójdzie do prokuratora i powie, że ja to wbrew jemu zrobiłem. I to jest dwa, a trzy, będzie chodził wszędzie, rozgadywał głupoty, więc to więcej krzywdy z niej przyniesie niż pożytku, więc wie pani, to tak jest. Natomiast rozmawiając z rodziną, rzeczywiście, ja podkreślam, że ja państwa nie pytam o zgodę. Raz, że to jest zbyt duże obciążenie dla rodziny, żeby wtedy jeszcze zgodę taką wydatkowała. I to jest kwestia takiego przemyślenia, postępowania. Mhm. Natomiast pytam, co wiedzą na ten temat. Bo chcę razem z nim, bo jestem po ich stronie, ja nie jestem przeciwny. Jestem po ich stronie, jeżeli pacjent, ich zmarły, był za, to razem róbmy tak, żeby był zadowolony. Jeżeli był przeciw, to absolutnie to uszanujmy i ma prawo do tego. I też im to mówię. I wtedy po prostu, wie pani, ja nie występuję przeciw rodzinie. Jestem z nimi. Wtedy ta rozmowa jest zupełnie inna. Ale to też, jeżeli czasem jest tak, że rzeczywiście zdarza się tak, że nie ma współpracy, tylko jest to jednak po drugiej stronie bariery, to wtedy nie jest dla mnie tragedią, jeżeli nie mogę pobrać. Jeżeli inaczej nie mogę zgłosić do pobrania. Albo nie można pobrać narządów, bo nie udało mi się jakoś tak bardzo przekonać, ale też nie będę przekonywał, wie pani, tak na siłę, strasząc prokuratorem, albo w takim,
myślę, widzę, że to jest ten obszar.
Dokładnie, wie pani, to dokładnie. I wierzę, że jestem przekonany i widzę to, że to więcej przynosi takiego pożytku.
Zatem jakbym mógł...
Przy czym czasem się udaje przekonać właśnie nieprzekonanych. Ale jeżeli się postawi sprawę w ten sposób, że czy wy wiecie, czy co on by, albo czy on był przeciw, nie wiemy. Jak już powiedzą, że nie wiemy, a często tak jest, bo to jest pierwszy, to wtedy jest. Natomiast jeżeli ja wtedy od razu słyszę, tak, myśmy rozmawiali, a wiem, że nie rozmawiali, bo to tak, albo co dopiero, no nie? Bo on, i to w tym wypadku tak było, bo tak, bo ona była właśnie ostatnio dużo była po lekarzach i jej nawet tam gdzieś mówili, zapytali ją przy przyjęciu, czy by się zgodziła na pobranie. Mówię, wie pani, no coś takiego, czego w życiu nikt nigdy nie zrobił i nie zrobi, no sorry, no nie? Więc wiadomo, że to jest, no ale wtedy nie, uszanowaliśmy jego wolę. Przecież powiedziałem, to jest pana decyzja, nie pana żony. Szkoda, trudno, no ale... Mhm. Ale oczywiście uszanuję to.
A jakby pan doktor mógł powiedzieć, jaka jest pańska recepta na to, żeby po prostu odnieść sukces?
Dać pani wody?
Nie. Żeby odnieść sukces, bo tutaj czy nie uważa pan, że na przykład pańskie stanowisko predysponowało do tego, że panu było prościej, że mógł pan jakby pokazać personelowi, że no taką ścieżką idziemy, czy na przykład dziewczynom, które są pielęgniarkami, są koordynatorami, nie jest trudniej, albo lekarzami, znaczy, tak, bez nie, stanowiska.
Dla mnie, moje zdanie jest takie, zresztą chyba większość osób je popiera, że szpitalnym koordynatorem, szpitalnym, tak jak tutaj, szpitalu rejonowego, właściwie musi być lekarz. Pielęgniarka ma niezmiernie trudny orzech do zgryzienia. No, bardzo musi mieć świetny kontakt z lekarzami i umiejętności, żeby to właśnie dobrze, żeby to dobrze po prostu przeforsować. Inna rzecz, że trudno też zmusić kogoś z lekarzy, żeby jechał na kurs, na studia, bo to są jednosemestrowe studia, trzeba z 2 tygodnie do Warszawy jeździć. Żeby to po prostu robił, jeżeli nie jest do tego przekonany. Natomiast to nie znaczy też, że tutaj nie ma być pielęgniarek koordynatorów. od tej strony takiej papierkowej, od tych, bo tam jest mnóstwo roboty przy pobraniu, dzwonienia, wypełniania tych kart, zgłoszenia, wpisywania tego w internet, bo teraz to przez internet idzie, więc tutaj jest dla niej miejsce. Ale jeżeli chodzi o samo wyłapywanie, w cudzysłowie, tych pacjentów, którzy mają objawy śmierci mózgowej, to pielęgniarka niestety nie ma do takich uprawnień. A tego należy oczekiwać właśnie od koordynatora, żeby on właśnie to widział i żeby uruchamiał tę procedurę. Więc tutaj ja to tak widzę, że no, to wszyscy mówią już teraz, że no, o ile
nie może mieć umiejętności, ale nie ma uprawnień.
Dokładnie, dokładnie, a to musi jedno z drugim być. O ile koordynatorem regionalnym, międzyszpitalnym, jak najbardziej może być pielęgniarka, bo one
jest, wtedy
bo one po prostu już koordynują. Nawet szpitalnym może być, ale jako druga osoba. To może być jako pierwsza, ale drugi, żeby był lekarz. To nie ma znaczenia, rozumiem pani. Chodzi o to właśnie, że jest tam lekarz, który po prostu ma trochę inne kompetencje, znaczy o wiele większe. Zwłaszcza jeżeli chodzi o diagnozowanie,
wysuwanie podejrzenia.
Wszystkiego tak. No, to musi zrobić tylko lekarz. I tutaj pielęgniarce koordynatorowi jest o wiele trudniej przez to przejść. No bo jeżeli będzie lekarz, który, a są tacy, którzy, co mi ty będziesz głupio baba gadała? Ja tu jestem doktor. No to wie pani, no zdarza się takie, że czasem człowiek usłyszy to od jakiegoś kolegi też, no jak tam za bardzo gdzieś tego, to on jest doktorem. Okej, okay, no wie pani, no może ludzie są. No, natomiast te dziewczyny, które tutaj ja znam w Przemyślu teraz było w tym tygodniu pobranie, jeszcze w zeszłym tygodniu, które było też w szpitalu wojewódzkim właśnie. I też tam jest pielęgniarka jest koordynatorem. No też znalazła po prostu współpracę dobrze
w wojewódzkim. Tak, w Przemyślu, w Przeworsku jest jeszcze pani pielęgniarka i na Chopina w szpitalu.
Tak, w Jaśle.
O, i w Jaśle, tak. No. Pani, z którą nie mogę się skontaktować od 4 tygodni.
Czyli im niewątpliwie jest o wiele, wiele, wiele trudniej to pchnąć. Dlatego nie ma tej siły przebicia, ale to wie pani co, to jest takie społeczeństwo. Ale tutaj się nie ma co temu dziwić. I to nie chodzi o Podkarpacie tylko. To chodzi o całą Polskę, tylko Polskę.
No ale jakby pan mógł powiedzieć jeszcze, panie doktorze, jaki jest przepis na to, żeby jednak stało się lepiej na Podkarpacie z tą
społecznością? Ja myślę, że tak jak jest w tej chwili. Ta edukacja, to jeżdżenie do poszczególnych szpitali, bo tak to w tej chwili się odbywa, profesor Rowiński jeździ, odbywają się szkolenia w poszczególnych szpitalach już.
Wie pan, jaka jest frekwencja?
Na czym?
Na tych szkoleniach?
No, nie wiem.
5 osób przychodzi. Więc też tutaj coś.
Znaczy, wie pani co, Bo problem jest naprawdę złożony. Ja powiedziałem tylko o lekarzach, o tym oporze, ale jest również, następne są jeszcze te działki, już wracamy do tego pierwszego pytania. Opór społeczeństwa, to jest druga strona taka, całkowicie bym to nazwał, ale ja myślę, że równie i ten opór społeczeństwa w miarę uświadamiania, a w tej chwili ostatnio od 2-3 lat jest dobra prasa, dobre media, filmy, programy protransplantacyjne.
Tak.
Mniej jest takich sensacji i całe szczęście. Więc to się zmienia. I to, ja mówię, no patrząc na to, tu te rozmowy, to nie mam większych z tym problemów. No, bzdurą jest już w ogóle obwinianie Kościoła o to. To już też powiedziałem. Natomiast myślę, że tak jak opór środowiska medycznego, tak to nazwałem, to równie na równi z tym nazwałbym to całą tą administrację, ale tą administrację nie samego szpitala czy mojego powiązania, mój dyrektor, tylko całości Narodowy Fundusz Zdrowia, który pięknie się ukłania, mówi tak, my jesteśmy za, ale żadnego ruchu w tym kierunku nie robi, żeby więcej pieniędzy czy jakoś to zachęcić. No, dalej zostaje to, mimo że ustawy są, nie ma w tym kierunku. Na konferencjach pierwsze miejsca zawsze w prezydium ktoś tam siedzi, ale na tym się to kończy, nie ma. Cała ta mizeria w opiece zdrowotnej. Wie pani co, nie może być dobrze w transplantacji, jeżeli wiele pozostałych dziedzin ledwo dyszy. No teraz pani słyszy, Centrum Zdrowia Dziecka pada, ale to nie tylko Centrum Zdrowia Dziecka, bo wszystkie szpitale dziecięce są coraz bardziej zadłużone i to w ciągu 3-4 lat, 5 lat ostatnio, po wprowadzeniu takich jak tego, prawda? Więc nie można mówić o jednej dziedzinie i że my na to damy tu kupę pieniędzy i że to będzie świetnie, bo to leczy, gdzie równocześnie, wie pani, no wszystkie pozostałe, bardzo istotne, leżą. Ja się też nieraz, wie pani, tak uczciwie powiem, zastanawiam, czy jest sens ładować tak duże pieniądze w jedną dziedzinę, w transplantologię, po to, żeby no rzeczywiście uratować komuś jednemu, drugiemu, trzeciemu życie, no ale równocześnie na inne choroby z niemożności leczenia, z segregacji, bo ona jest bez przerwy, umiera o wiele więcej osób. Co prawda oni nie muszą być leczeni przeszczepami, ale powinni być normalnie leczeni. I to jest ta druga działka, gdzie wie pani co, to jest taki taka dychotomia, no taka, że tutaj świetnie by było, powinno być, no a tutaj zgadzamy się, bo nie ma pieniędzy, bo są kolejki do specjalistów, wie pani, to takich, no do protez, czy do tego latami. No, mój tata, który ma 83 lat, 4 lata w tej chwili, w zeszłym roku nagle wystąpiły mu objawy i pilna operacja endoprotezy. Rzeczywiście, no jak zobaczyliśmy to zdjęcie, to ja nie wiem, jak on to chodził na tym, tak? No i dostał termin za 7 lat. 83-letni człowiek, prawda? No więc wie pani, no to wtedy ja się tak zastanawiam, no przepraszam bardzo, no. Tu mam to pchać bardzo i ma na to być mnóstwo pieniędzy, a równocześnie podstawowe rzeczy są no, daleko w lesie. To jest ta strona taka no, administracyjno-organizacyjna. To jest coś, co jest w medycynie, to jest w opiece zdrowotnej w tej chwili. I nie da się po prostu wziąć, mówić o transplantacji, zapominając o tym, co się dzieje. Nie będzie dobrej jednej dziedziny, świetnej, w momencie, kiedy wszystko ledwo, pozostałe ledwo dyszy. I to jest problem. I chyba myślę, że to jest ten największy problem, który jest. Natomiast jeżeli mówimy o transplantacji, tak dotykając transplantacji, to myślę, że głównie to jest znowuż ta świadomość już wśród tych lekarzy. Ale mówię, ale to się tak zazębia trochę, bo mówię, tak już też powiedziałem, no trudno się im dziwić, skoro oni latają tyle mnóstwo pracy, no więc sobie jeszcze zajmują się kolejną działką, bo ktoś tak chce. A równocześnie nie ma tego parcia od góry, nie ma tego wsparcia w drugą stronę, o której mówiłem. Co profesor Paczałek mówił, byłem tym radnym, że on właśnie jak tworzyli to, to on znał wszystkich koordynatorów, wszystkie szpitale odwiedził. Mało tego, wszystkich koordynatorów odwiedzał w domu, ale też było tak powiedziane, że jeżeli masz problem jakiś ze swoim pacjentem, absolutnie nie kandydatem, tylko ze swoim pacjentem nie możesz sobie poradzić, a my ci możemy pomóc, to dzwoń wprost, my ci zawsze pomożemy. I to wie pani, to jest współpraca.
Tak.
I to wtedy rzeczywiście ja czuję, bo ja się czuję niejako zobowiązany, tak? Ale wiem równocześnie, że mój pacjent, jeżeli ja sobie z nim nie będę miał problemu, to ja mam takie wsparcie znowu, że oni mają o wiele większe możliwości. I tak to tam działało i dlatego tam, mimo że tam opór też jest duży, bo są profesorowie anestezjologii, którzy są przeciwni transplantologii na tamtym terenie.
Myślę,
którzy,
że tak wszędzie, prawda?
Ale wpływowi, którzy po prostu bardzo, bardzo do tego ostrożnie podchodzą, albo się nie wypowiadają, ale na pewno nie są za.
A proszę mi powiedzieć, jeszcze tak przybliżyć ten wątek z Narodowym Funduszem Zdrowia. O co to chodzi z tym, że tych pieniędzy nie przekazują na konto szpitala?
Czyli pani co, chodzi o to, że tak, że procedury transplantacyjne powinny być poza limitami.
Rozliczane.
A one są rozliczane w ramach limitów. Rzecz biorąc. Czyli wie pani co, my mamy kontrakt, tak? Ja mam ileś tam z Narodowym Funduszem ileś tysięcy punktów do wypracowania. Albo je wypracuję, albo je nie wypracuję. Jak wypracuję i je przekroczę, to Narodowy Fundusz mi nadmiar nie płaci. No niestety, mimo że to są wszystko, u mnie są wszyscy, wszystko, każdy pacjent, który leży, to jest pacjent z bezpośrednim zagrożeniem życia. Przynajmniej tak powinno być i generalnie rzecz biorąc tak jest. I to też ustawowo powinno być zapłacone. Ale Narodowy Fundusz mówi nie, to niech sobie dyrektor tak to kombinuje, żeby wystarczyło na to, żeby z jednego oddziału przenieść na drugi, ale żeby to dla ratujących życie wystarczyło. Zresztą oni się przyznają do tego, że tak, powinniśmy za to zapłacić, ale my nie mamy pieniędzy i wam nie zapłacimy. I to jest tłumaczenie i mało tego, wszyscy to przyjmują. Mało tego, ministerstwo mówi tak, tak ma być, bo my nie możemy sobie pozwolić na rozrzutność pieniędzy publicznych. I to nie będzie tak, że szpital sobie wyda ile by chciał, bo my tyle pieniędzy nie mamy. Ale to mówią natomiast równocześnie mówią pacjentom, mówi rząd, bo to rząd mówi równocześnie, że nie, jesteś chory, tobie się należy leczenie. Pytanie, kto ma za to zapłacić? No fundusz mówi, nie, ja nie mam pieniędzy na to i nie pozwolę sobie na rozrzutność, a równocześnie szpital dostaje po głowie, bo on musi przyjąć. Jak nie przyjmie pacjenta, to ma prokuratora od razu na głowie. No wie pani, to jest znowuż taka moralność Kalego rzeczywiście w wydaniu rządu. Jeżeli mnie kradną, to jest źle, ja mogę kraść, a rząd okrada po prostu szpitale i równocześnie wymaga, żeby nie wiadomo co było. Więc tu jest ten problem z Narodowym Funduszem Zdrowia, że te bo skąd to się wzięło? Do 2007 roku czy 2008 wszystkie procedury związane z przeszczepami i z pobieraniem narządów były w gestii Ministerstwa Zdrowia. Jako wysoko specjalistyczne procedury. A później weszło to, część weszło do świadczeń właśnie przez Narodowy Fundusz. Część jest logiczna, że to tak się stało. No ale to powinno być znowuż poza limitem. A w tej chwili, jeżeli ja po prostu mamy pobranie narządów, jedno, drugie, trzecie, ono ileś tam kosztuje, jeżeli chodzi o wycenę punktową, no bo to tak to jest przebiega. I ja to w swoich procedurach odpowiednim numerkiem to wykazuje co miesiąc, czy tam statystyka to wykazuje, bo ja to tylko do statystyki zgłaszam, oni to dalej wystawiają, to wchodzi w skład punktów, tych moich punktów, które ja mam do wypracowania, zakontraktowanych. I w tym momencie, kiedy wszystkie szpitale przekraczają swoje kontrakty, bo są tak nisko na Podkarpaciu zakontraktowane. Znaczy, no znowu, to jest kolejna rzecz, dlaczego tak jest, jak jest. Mówię, to jest ta organizacyjna część. W Mazowieckim na mieszkańca, na głowę przypada około 380 zł, to jest 2010 rok. 380 zł na jednego mieszkańca na opiekę zdrowotną. Taki jest budżet Narodowego Funduszu Zdrowia Mazowieckiego. Na Podkarpaciu jest najniższy w Polsce i wypada na głowę 240 zł. To jest różnicy ponad 50%. I Narodowy Fundusz Zdrowia na 2 miliony mieszkańców razy 240 zł ma tyle pieniędzy, a w Mazowieckim ma o tyle więcej. Wie pani, więc jeżeli my mamy takie niskie kontrakty i na każdym roku, co roku nas dyrektor oszczędzać, no to wie pani, no to jest problem taki. No. To jest też element, o którym nikt nie mówi, nikt go nie. A ja uważam, że no nie może być jednej dziedziny świetnej w momencie, kiedy wszystko ledwo
Dycha,
no bo tak jest. I tutaj jest ten Narodowy właśnie Fundusz, tak, że oni wrzucili to do tego, co do tej samej puli.
Do tego koszyka tego.
I teraz i oni mi mówią, no tak, proszę, faktura zapłacona. To było to wtedy chyba na tej konferencji, jak tak, pani tak, była, to właśnie tak, było tak, to tak, powiedziane, tak. Że nie.
Ale wtedy pani prezes tego podkarpackiego oddziału Narodowego Funduszu wyszła.
No.
I nie było na przerwie.
No, ja tam nie wiem, ale...
Bo ja siedziałam przed nią.
Ale właśnie o to chodzi, że to po prostu jest niepłacone. I teraz tak, o ile mój dyrektor z tego nie robi problemu, bo on wie, że to jest poza mną i to, co nam się należy, wypłaca nam, ale szpital również z tego dostaje. I nigdy nie miałem żadnych kłopotów z tym, że zrobiliśmy dodatkowe badania, które poszły do kosza. Bo też się to zdarza, bo też zaczęliśmy o tym mówić, że niejednokrotnie jest tak, że właśnie wtedy zaczęliśmy o tej rodzinie też mówić, o tych, prawda? Nieraz się zdarza tak, że my równocześnie orzekamy i już przygotowujemy badania. To są dosyć kosztowne badania, no.
Tak.
No
i musimy jest całe mnóstwo, prawda?
Tak, i ja też rodzinie mówię, że mi też na czasie zależy, bo my musimy dodatkowe badania zrobić, które i tak nie miały wpływu, bo może być zaraz pytanie, no jak to? żył, żeście nie zrobili, a teraz nie żyje, to chcecie zrobić, no nie? Ja też im tłumaczę, że to one po prostu nie są dla niego, bo to nie mają znaczenia, my musimy inne rzeczy jeszcze poznać, żeby wiedzieć, w jakim on rzeczywiście był w stanie, te narządy są. Więc rodziny to bardzo dobrze przyjmują, ale to kosztuje, nie? I mimo, że nieraz tak robimy w ciemno, to nigdy nie miałem problemu z tym, że dyrektor mi zarzucił, że no proszę, bo on dostaje wykaz, że tu żeście sobie popłynęli. Wie o tym, to tak się zdarza, raz jest tak, raz na poziomie. I tutaj my, ja nie miałem, ale są dyrektorzy tacy, którzy to robią. No, był wcześniej nasz dyrektor przybycie, to z nim były problemy. Ja się chodziłem i wykłócałem o to, co się nam należy. I mimo, że była ustawa, to połowę pieniędzy oddawaliśmy szpitalowi. I nie było na to mocnych. No, to od ludzi zależy. A tak to też, no mówię, na ustawę, ale to, też człowiek wtedy miał, no, ma to gdzieś, no, chodzi się, człowiek pracuje, a przesiedzi tutaj w tym szpitalu, bo w momencie, kiedy któryś z nas przeprowadza badania, czy orzeka, a jeżeli jest już zgłoszony do transplantu i pobranie jest, wtedy dochodzi mnóstwo jeszcze dodatkowych rzeczy, to wtedy jeden musi być wyłączony z innych prac. I nawet jak ja to robię, to inni za mnie muszą inne rzeczy zrobić. A to tak jest. To nie się przyda. Także to z tym Narodowym Funduszem tak jest, że oni po prostu, no, mamy nadmiar, a później nie.
Dziękuję.